Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Trzeciego marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI spotkał się z kolegium kardynalskim.
Więź między dialogiem kultur a relacjami Kościoła z wyznawcami innych religii to temat wywiadu kardynała Puparda dla agencji Zenit.
Przedstawimy relacje z porannej mszy świętej sprawowanej w grotach watykańskich.
Piotr Samerek powie o informacjach, jakie docierały do Watykanu na temat sytuacji Kościoła na terenach Rzeczpospolitej okupowanych podczas wojny przez Sowietów.
Zacznijmy od papieskiej katechezy wygłoszonej w Białymstoku 5 czerwca 1991 roku.
Nie kradnij. Kiedy słyszymy nie kradnij, to rozumiemy, że jest rzeczą moralnie złą przywłaszczać sobie cudzą własność. Ta prosta oczywistość dekalogu wypisana jest zarazem w świadomości moralnej, czyli w sumieniu człowieka. Siódme przykazanie uwydatnia prawo osoby ludzkiej do posiadania rzeczy jako dóbr. Chodzi jednak nade wszystko o osoby, o rzeczy ze względu na osoby. Człowiek bowiem potrzebuje rzeczy jako środków do życia. Człowiek dlatego otrzymał od Stwórcy władzę nad rzeczami. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Winien posługiwać się nimi w sposób ludzki. Ma zdolność ich przetwarzania wedle swoich potrzeb. Ma więc także i prawo posiadania ich celem przetwarzania. Dobra materialne służą nie tylko używaniu, ale także wytwarzaniu nowych dóbr. Człowiek ma do tego prawo, a nawet moralny obowiązek wytwarzania nowych dóbr dla siebie i dla drugich, tak aby całe społeczeństwo stawało się zasobniejsze, aby mogło bytować w sposób bardziej godny ludzkich istot. Są to stwierdzenia zaledwie elementarne. Natomiast zagadnienie związane mniej lub bardziej pośrednio z siódmym przykazaniem dekalogu domaga się gruntownego podjęcia pod kątem wychodzenia z kryzysu, który jest nie tylko ekonomiczny, ale także etyczny. Jest to wielkie zadanie całego współczesnego pokolenia. Przed 100 laty ukazała się pierwsza tak zwana encyklika społeczna papieża Leona XIII Rerum Novarum. Po 100 latach stała się ona na nowo tematem, albowiem poruszone w niej zagadnienia pracy, własności, prawa posiadania środków produkcji w relacji do uniwersalnego prawa używania dóbr, którymi Stwórca obdarował wszystkich ludzi, są sprawami podstawowymi dla życia i moralności nie tylko poszczególnych osób i wspólnot, zwłaszcza rodzin, ale także całych społeczeństw i narodów, a ostatecznie całej kilkumiliardowej rodziny ludzkiej. Jest zadaniem szczególnie doniosłym dla naszego narodu i społeczeństwa, ażeby przezwyciężając następstwa ustroju, który okazał się ekonomicznie niewydolny, a etycznie szkodliwy, budować w ramach nowego ustroju sprawiedliwy lad. Ład, w którym ludzkie talenty nie będą się marnowały, a całość życia społeczno-ekonomicznego odzyska potrzebną równowagę. Obyśmy tylko w swoich dążeniach do ukształtowania nowej gospodarki, nowych układów ekonomicznych nie próbowali iść drogami na skrót, z pominięciem drogowskazów moralnych. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Jeżeli w realizowaniu tej reformy gospodarczej będą skrupulatnie przestrzegane zasady sprawiedliwości, jeśli każdy będzie się liczył nie tylko z interesem własnym, ale również z interesem społecznym. Jeśli w działaniach gospodarczych nie zabraknie troski o najuboższych i najbardziej potrzebujących, wówczas Pan Bóg z pewnością pobłogosławi wysiłku. I nie tylko Polska dopracuje się dobrobytu, ale i atmosfera wzajemnych stosunków międzyludzkich stanie się zdrowsza i bardziej ludzka.
Przejdźmy do aktualności. Czasem modlitwy i refleksji nazwał papież swoje dzisiejsze spotkanie z kolegium kardynalskim. Odbyło się ono przy drzwiach zamkniętych w nowej auli synodalnej na Watykanie. Jako trzy główne tematy obrad Benedykt XVI wskazał problem biskupów emerytów, kwestionowanie soborowej reformy liturgicznej przez tradycjonalistów oraz dialog z islamem.
Do Rzymu przybyli kardynałowie z całego świata, z wyjątkiem tych, którym przeszkodziły pilne obowiązki duszpasterskie albo zły stan zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli także nominaci, którzy jutro otrzymają birety kardynalskie, w tym arcybiskup krakowski Stanisław Dziwisz. Przemawiając na rozpoczęcie obrad dziekan kolegium, kardynał Angelo Sodano przypomniał, że od jutra, z chwilą umianowania 15 nowych purpuratów, będzie ono liczyć łącznie 193 członków. 120 z nich nie ukończyło jeszcze 80 roku życia.
Kardynał Sodano przytoczył to, co o pomocy niesionej przez kolegium Ojcu Świętemu mówi kodeks prawa kanonicznego. Kardynałowie są do dyspozycji papieża, czy to działając kolegialnie, gdy są zwoływani razem dla rozważenia ważniejszych spraw, czy też pojedynczo, mianowicie przez wykonywanie różnych urzędów, świadcząc pomoc biskupowi rzymskiemu, zwłaszcza w codziennej trosce o Kościół powszechny. Ponadto watykański sekretarz stanu zwrócił uwagę, że papież w pełnieniu swych pasterskich zadań korzysta z pomocy dwóch komplementarnych instytucji doradczych. Jedną z nich jest synod biskupów, powstały dopiero po Soborze Watykańskim II. Druga to mający o wiele dłuższą historię konsystorz, czyli zebranie kardynałów, również takie jak dzisiejsze. Jest ono poświęcone, powiedział dziekan kolegium kardynalskiego, wielkim wyzwaniom duszpasterskim, przed którymi stoi dzisiaj Kościół.
Na czele Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego od prawie dwóch tygodni stoi nowy przewodniczący. 75-letni kardynał Paul Poupart kieruje równocześnie i to od ponad 20 lat od chwili jej powstania Papieską Radą do Spraw Kultury. Jakie znaczenie ma połączenie unią personalną tych dykasterii? Francuskiego purpurata zapytała o to rzymska agencja informacji religijnej Zenit. Wyjaśniając związek między obu dziedzinami ich kompetencji, przytoczył on słowa, które Benedykt XVI wygłosił w Kolonii na spotkaniu z muzułmanami. Dialog międzyreligijny i międzykulturowy stanowi życiową konieczność. Od niego w znacznej mierze zależy nasza przyszłość.
Gdy mowa o dialogu międzyreligijnym, powiedział kardynał Poupart, myśli się o refleksji typu doktrynalnego na wspólne tematy religijne, takie jak idea Boga, grzechu, zbawienia. Jednak dialog doktrynalny wymaga zawsze wspólnej bazy, a z pewnymi religiami jej nie mamy. Na przykład dla buddysty Bóg nie jest osobą. Dla niektórych zbawienie polega na rozpadzie własnego ja. podczas gdy dla chrześcijanina właśnie osoba ma być zbawiona. Zatem dialog doktrynalny jest bardzo trudny. Ma on sens między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, z którymi podzielamy wiarę w Chrystusa. Jednak z wyznawcami innych religii zawsze jest możliwy dialog na bazie kultury. To wspólny teren dla ludzi różnych religii i dla niewierzących. Naszym wspólnym tematem jest człowiek, a o nim zawsze można prowadzić dialog, jak powiedział Jan Paweł II w UNESCO. Benedykt XVI chce dialogu z wyznawcami innych religii na terenie kultury i relacji między kulturami.
Kardynał Pupart przypomniał, że dialog jest środkiem głoszenia Ewangelii respektującym osobę rozmówcy i samą prawdę, której nie można narzucać. Chrześcijanin ma do zaproponowania definitywną odpowiedź Chrystusa na wielkie pytania człowieka. Misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium Słowa Wcielonego, stwierdza Sobór w Konstytucji Gaudium et Spes. Chrześcijaństwo mówi o sobie jako obrazie Trójcy Świętej, o wolności i odpowiedzialności, o nieśmiertelności ludzkiego ja, o solidarności i wspólnej godności. Tymi wartościami możemy się dzielić z wyznawcami innych religii, na ile są dla nich możliwe do przyjęcia. My też możemy wiele się od nich nauczyć, oczywiście nie co do treści wiary, ale co do sposobu jej przeżywania.
W rozmowie z francuskim Purpuratem agencja Zenit przypomniała, że przed 13 laty Jan Paweł II połączył z Papieską Radą Kultury ówczesną Papieską Radę do spraw dialogu z niewierzącymi. Już wcześniej obu kierował kardynał Paul Pupart.
Jan Paweł II wciąż prowadzi nas do Boga, ucząc umiłowania Kościoła, mówił biskup Jan Szkodoń. Rano w Grotach Watykańskich przewodniczył on mszy świętej o rychłą beatyfikację sługi Bożego Karola Wojtyły. Modlono się także za nowo mianowanych kardynałów oraz odbywający się w Watykanie konsystorz. W Eucharystii uczestniczył ordynariusz radomski, biskup Zygmunt Zimowski.
Przede wszystkim było to przeżycie wielkiej wdzięczności za 27 lat prawie pontyfikatu Jana Pawła II, pięknego pontyfikatu. Nie brakowało też wzruszeń, wspomnień, jak powiedział w czasie homilii biskup Jan Szkodoń.
Księże biskupie, ja bym chciała nawiązać do kazania. Było ono niesamowicie osobiste i wzruszające. Ksiądz biskup doskonale znał Jana Pawła II. Czym ta msza przy jego grobie była dla księdza?
Pierwszy raz widziałem arcybiskupa Karola Wojtyłę, gdy wstąpiłem do seminarium w 1964 roku. Potem dalsze lata krakowskie, kiedy pracowałem w kurii i lata pontyfikatu. Tyle razy tu byłem, tyle razy mogłem rozmawiać z Ojcem Świętym, podobnie w Krakowie. To wszystko wróciło, ale wróciło w takiej formie pogodnej. To przede wszystkim wielka wdzięczność, ale i zobowiązanie. Jan Paweł II, który przyprowadza nas przede wszystkim do Pana Jezusa i do Jego Kościoła, wciąż nas posyła.
Księże biskupie, to także dni konsystorza, nowy kardynał dla Polski, nowy kardynał dla Krakowa. Jaki to jest dar dla Kościoła krakowskiego według księdza biskupa?
Nowy metropolita krakowski swoją osobą przybliża nam Jana Pawła II. To, że został kardynałem, jest darem dla Kościoła krakowskiego, dla całej ponad tysiącletniej tradycji tego kościoła. Przyjęliśmy i przyjmujemy kardynała Stanisława z wdzięcznością, z miłością. Staramy się z nim współpracować i modlimy się, żeby Pan strzegł jego dróg zawsze i wszędzie.
Z biskupami Janem Szkodoniem i Zygmuntem Zimowskim rozmawiała Beata Zajączkowska.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Odcinek 48. Wojna niemiecko-sowiecka. W 1941 roku dyplomacja watykańska koncentrowała swoje wysiłki na znalezieniu sposobów niesienia pomocy ofiarom wojny na wszystkich obszarach dotkniętych konfliktem. Ponadto w planie geopolitycznym w sposób szczególny zajmowała się ona trzema problemami: ewolucją polityki amerykańskiej w stosunku do konfliktu europejskiego, możliwością podpisania przez Włochy oddzielnego pokoju i zerwania przez nie aliansu z Niemcami oraz rosnącymi napięciami w stosunkach rosyjsko-niemieckich. Pius XII wymieniał korespondencję z prezydentem Stanów Zjednoczonych, gdzie coraz bardziej zauważalna była postawa gotowości włączenia się do wojny przeciwko Niemcom. W Watykanie rosła też nadzieja, że Włochy, usatysfakcjonowane dotychczasowymi zdobyczami, wycofają się z wojny. Coraz częściej od różnych nuncjuszy docierały do sekretariatu stanu informacje o możliwości rychłego wybuchu konfliktu między Niemcami a sowiecką Rosją. Szczególnie jasno pisali o tym arcybiskup Bernardini z Berna oraz arcybiskup Cassuolo z Bukaresztu, który wprost mówił o przygotowaniach sił rumuńsko-niemieckich do kampanii wojennej. Atak niemiecki na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 roku nie został zatem odebrany w Watykanie z zaskoczeniem. Jedną z jego konsekwencji było jeszcze w ciągu pierwszych letnich tygodni przejęcie przez Niemców pełnej kontroli nad całym obszarem Rzeczypospolitej, której wschodnie tereny znajdowały się przez 2 lata pod okupacją sowiecką. Zmiana okupanta w pierwszym okresie po przejściu frontu umożliwiła m.in. przekazanie do Rzymu informacji o tym, co naprawdę działo się na terenach okupowanych przez Sowietów. Potwierdziły one zdecydowanie ponure wiadomości przekazywane m.in. przez arcybiskupa Jałbrzykowskiego i w niewielkim stopniu pokrywały się z uspokajającymi raportami nuncjusza w Berlinie. Do Watykanu napłynęły wiadomości o przeprowadzanej przez władze sowieckie konsekwentnej rusyfikacji zajętych ziem, połączonej z ateizacją ich mieszkańców. W sierpniu 1941 roku grecko-katolickiemu biskupowi Homyszynowi ze Stanisławowa udało się przekazać list do nuncjusza Rotty w Budapeszcie, w którym opisywał on politykę sowiecką. Początkowo Sowieci unikali aresztowania i deportacji duchownych na tym terenie, jednak wraz z upływem czasu zaczęli oni wywierać coraz większą presję na przedstawicieli kościoła poprzez ekstremalnie wysokie podatki. Ludność podlegała przymusowej pracy i, jak pisał Homyszyn, wróciła do faraońskiej niewoli. Podlegała też deportacjom, zabójstwom i torturom. Niektórzy duchowni zostali nawet ukrzyżowani. Podobnie przerażający obraz wynikał z wiadomości przekazanych nuncjuszowi w Budapeszcie przez grecko-katolickiego metropolitę Lwowa, arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego. Potwierdzał on w pełni to, o czym pisał biskup Homyszyn, o przymusowych robotach, przymusowej ateizacji, aresztowaniach, deportacjach i zabójstwach, które na dobre rozpoczęły się latem 1940 roku. Szeptycki szacował, że z terenu jego archidiecezji co najmniej 500 000 ludzi zostało wywiezionych w głąb Rosji. Tuż przed wejściem Niemców Sowieci w samym tylko Lwowie zabili 6 000 ludzi. Pełniejszy obraz sytuacji na obszarach okupowanych przez Sowietów można dopiero było jednak odtworzyć po wydostaniu się armii Andersa i części ludności cywilnej z Rosji sowieckiej. Sporządzone wówczas relacje zostały m.in. przekazane do Stolicy Apostolskiej. Wynikało z nich, że w okresie od września 1939 roku do czerwca 1941 Sowieci wywieźli na Syberię i do Kazachstanu 1 600 000 osób z okupowanych przez siebie terenów Rzeczypospolitej. W ten sam sposób postępowali Sowieci w zajętych przez siebie republikach bałtyckich, gdzie z taką samą konsekwencją prześladowali Kościół katolicki. Jednak wraz z upływem kolejnych miesięcy od momentu ataku na Sowiety, Niemcy tylko kontynuowali dzieło zapoczątkowane przez swoich dawnych sojuszników. Za tydzień będziemy mówić o dalszym pogarszaniu się sytuacji kościoła pod okupacją niemiecką w Wielkopolsce oraz pewnych konsekwencji, jakie z tego wynikły także dla stosunków polsko-watykańskich.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.